Historia romansu najwybitniejszej sopranistki, boskiej Callas i greckiego miliardera. Wytworny i bezwzględny świat opery, opowieści z życia legendarnej śpiewaczki, która osiągnęła sukces dzięki wielkiemu talentowi, zniewalającej urodzie, pracy i determinacji. Diva. Opowieść o Marii Callas, Daisy Goodwin w Polskim Radiu Białystok. Czyta Aleksandra Justa.
Lipiec, sierpień 1957 rok. Od tamtej chwili Elza, z osamotnionej w swych opiniach krytyczki Marii, stała się jej zagorzałą wyznawczynią. W swojej rubryce, w transmitowanym przez wiele stacji programie radiowym, w trakcie swojego cotygodniowego występu w Tonight, Elza sławiła głos Marii i jej sceniczną charyzmę. Tebaldi została odsunięta w cień. Natomiast Marii Elza nadała przydomek La Divina. Elza nie tylko niestrudzenie pisała o śpiewaczce, lecz także przychodziła na wszystkie jej spektakle, które odbywały się w Nowym Jorku, Mediolanie czy Londynie. Co prawda jej oddanie graniczyło z nękaniem, za to organizowane przez nią przyjęcia przerywały monotonie prób i występów, samolotów i hotelowych apartamentów, kwiatów rzucanych na scenę i walizek z pieniędzmi przekazywanych za kulisami. Maria przez lata żyła w przeświadczeniu, że określa ją wyłącznie jej głos. Teraz odkryła sporą przyjemność w pojawianiu się w pomieszczeniach pełnych olśniewających postaci, które marzyły, by ją poznać. Batista publicznie zachowywał się wobec Elzy uprzejmie. Był jednak pełen podejrzeń wobec Maxwell i jej świty złożonej z europejskich monarchów, gwiazd kina, tudzież milionerów, liczących na to, że osoba dziennikarki przyda ich bogactwu nieco finezji. Siedział w milczeniu, gdy Elza specjalnie dla Marii wydawała onieśmielające go kolacyjki, na których spotykali Cola Portera, Tallulę Buckhead czy drogich Windsorów. W miarę jak jej życie poza sceną nabierało rumieńców, Maria zaczęła narzekać na liczbę spektakli umawianych przez Meneginiego. Po sezonie w Met była wycieńczona. Nie mogła doczekać się lata spędzanego w ich willi w Sirmione z widokiem na jezioro Garda. Ale Tita już umówił występ na sierpniowym festiwalu edynburskim. Miała towarzyszyć jej ekipa z La Scali. Gdy śpiewaczka wyraziła sprzeciw, mąż odpowiedział jej tak jak zazwyczaj: chce kuć żelazo, póki gorące. W przeszłości nie zdarzało się, żeby Maria kwestionowała życzenia męża, jednak od momentu, gdy poznała Elzę, zaczęła podważać jego decyzję, argumentując, że potrzebuje więcej czasu na odpoczynek. Meneghini sugerował, że może udałoby jej się odpocząć, gdyby mniej czasu spędzała na przyjęciach w towarzystwie Elzy. Kolejny konflikt wybuchł w związku z wyjazdem z muzykami La Scali. Maria buntowała się przeciw temu projektowi. Nie obchodzi mnie, na co się umówiłeś. Potrzebuję czasu na regenerację i nie wybieram się do Edynburga. Tita namawiał prośbą i groźbą, jednak Maria pozostawała nieubłagana. Tita wiedział, że potrzebuje wsparcia, zaprosił więc Gringellego, dyrektora La Scali, na lunch do willi w Sirmione. Maria położyła się na łóżku i zamknęła oczy. Wiedziała, że właśnie teraz Tita negocjuje z Gringellim jej stawkę. Od chwili, w której mąż zapowiedział jej, że dyrektor złoży im wizytę, wiedziała też, że Tita już się z nim umówił. Gdyby teraz odmówiła, spowodowałoby to niepowetowane straty w reputacji Tita jako jej menadżera. Owszem, była na niego wściekła, że nie skonsultował z nią tej sprawy. Jednak nie mogła pozwolić, by cały świat pomyślał, że jest człowiekiem niegodnym zaufania. Z początku ten układ działał tak dobrze. Tita był od niej 30 lat starszy i w końcu mogła odetchnąć i pozwolić, by to on wszystkim się zajął. Zrezygnował ze swojej cegielni, by stać się jej menadżerem, wybierać, gdzie Maria ma wystąpić, łagodzić jej lęki i zachęcać ją, by nie cofała się przed najbardziej wymagającymi partiami. Gdy spotkali się po raz pierwszy, powiedział jej, że jego zdaniem może stać się najznakomitszą diwą na świecie. W tamtym czasie ważyła 90 kilo, jej uda przypominały bele drewna, a Batista mimo to nie wątpił, że jest materiałem na primadonnę. W pierwszym roku ich małżeństwa była taka szczęśliwa. W końcu znalazła człowieka, na którym mogła polegać, który chciał dla niej tylko tego, co najlepsze. Na prezent ślubny kupił jej etole z norek, którą Maria otuliła swoje nagie ramiona. Aksamitna miękkość sprawiła, że po raz pierwszy w życiu czuła, że znajduje się pod czyjąś opieką. Tita nie był jej pierwszym kochankiem. Był za to pierwszym mężczyzną, z którym czuła się swobodnie w łóżku. Nie pośpieszał jej i nie miał tendencji do dominacji, a Maria z ulgą przyjmowała jego łagodność. Tita nigdy nie naciskał na zbliżenie, gdy była zmęczona po spektaklu. Nie próbował też zaciągnąć jej do łóżka przed występem. Od początku nie kochali się często, a teraz nie działo się to niemal wcale. Ale Maria cieszyła się, mając go przy sobie w łóżku, śpiącego, gdy ona do późno ślęczała nad nutami. Kiedyś wyobrażała sobie, że mogą założyć rodzinę. Ale na początku Batista bardzo uważał, by Maria nie zaszła w ciążę, a ona nie przykładała wtedy szczególnej wagi do tej sprawy. Pragnęła tylko śpiewać w La Scali. Kiedyś zapytała Elwirę o to, czy ta chciała mieć dzieci, a nauczycielka spojrzała na nią, jakby postradała zmysły. Dostałam już dar od Boga, odparła, wskazując na swoje gardło. Mieć jeszcze dziecko byłoby objawem chciwości. Gdy kupili willę w Sirmione, Maria w symbolicznym geście wobec swojego przyszłego dziecka zawiesiła w ogrodzie huśtawkę. Miała ona znaczyć, że jej latorośl czeka beztroskie dzieciństwo, jakiego nie doświadczyła Maria. Na razie jedyną osobą korzystającą z huśtawki była sama śpiewaczka. Pozowała tam do sesji, które miały obrazować, jak wygląda życie diwy napawającej się urokami willi na wybrzeżu jeziora Garda. W tych wywiadach Maria deklarowała, że byłaby przeszczęśliwa, gdyby mogła się ustatkować i spędzać życie na gotowaniu, sprzątaniu i opiece nad dziećmi. Wszystko, czego pragnęłam, opowiadała dziennikarzom często z oczami wilgotnymi od łez, to zostać żoną i matką. Reporterzy, szczególnie ci płci męskiej, zwykle ze współczuciem kiwali głową. Nikt nie zastanawiał się, a przynajmniej nie na głos, dlaczego w takim razie Maria nie porzuciła kariery, by urodzić dziecko. Skwapliwie zakładali, że Kalla zrezygnowała ze spełnienia osobistych pragnień w służbie sztuki, niczym westalka w świątyni opery. Zdarzali się dziennikarze mniej taktowni, najczęściej były to kobiety bądź Amerykanie, którzy pytali, czy zamierza urodzić dziecko w przyszłości. W odpowiedzi Maria spuszczała wzrok i rzucała coś o leczeniu niepłodności. Jednak ostatnimi czasy bywały chwile, gdy z okna limuzyny czy samolotu widziała matki z dziećmi i coraz częściej zachodziła w głowę, czy pewnego dnia sama zostanie jedną z nich. Ale potem myślała o śpiącym obok niej Batiście, o siatce okrywającej resztki włosów na jej głowie i starała się odepchnąć od siebie tamte wizje. Mężczyzna nigdy nie wspominał o dzieciach. Był zbyt zajęty zapełnianiem kalendarza żony.
Był to fragment Divy Daisy Goodwin w przekładzie Aleksandry Dzierżawskiej. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Marginesy i Polskie Radio Białystok.